Duchu Święty, Ożywicielu, Uświęcicielu, dotykaj naszych serc, pomagaj nam skupić się. Przychodź, byśmy otworzyli nasze serca, nasze umysły na prawdy naszej wiary. Drodzy Państwo, jesteśmy przy rozważaniu siódmego przykazania Bożego, nie kradnij albo też nie będziesz kradł. I kiedy patrzymy na nasze życie, to widzimy, że jak dobrze, że Pan Bóg dał nam to przykazanie, bo niestety mimo tego, że człowiek z natury gdzieś jest dobry, przecież stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to jednak skażony grzechem popełnia zło. Wśród różnych złych postępków człowieka jest kradzież. Niestety człowiek człowieka niejednokrotnie okrada, może okradać, pozbawiać rzeczy dosłownie materialnych, przedmiotów fizycznych, pieniędzy na przykład też, ale też godności. Niejednokrotnie człowiek, kiedy poniża drugiego, pozbawia go, chociaż tak naprawdę nikt tej godności nie może zabrać ostatecznie, ale daje mu do zrozumienia na przykład, że jest nikim, że czegoś nie umie i tak dalej. Poczucia sensu życia człowiek człowieka może pozbawiać, pozbawiać radości, dobrego imienia i moglibyśmy tutaj wymieniać prawie że bez końca. Kiedy też niesprawiedliwie pracodawca traktuje pracownika podwładnego, choćby nie wypłacając mu w odpowiednim czasie przewidzianym w umowie pieniędzy należnej zapłaty, to też łamie to Boże przykazanie siódme. Nie kradnij. Przy tym jesteśmy. W ostatnich dniach mówimy sobie o sprawiedliwości społecznej, działalności gospodarczej było wczoraj, a dzisiaj solidarność, sprawiedliwość i solidarność między narodami to też się wpisuje w przykazanie Boże siódme. Bóg powiedział, dobrze to znamy, czyńcie sobie ziemię poddaną. Powiedział to do pierwszych rodziców. Ale proszę zobaczyć, Pan Bóg nie powiedział, niektórzy czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli powiedział wszyscy. Nie powiedział, wam daję pół ziemi, wy tutaj róbcie co chcecie, uprawiajcie, rozwijajcie, kształćcie się, a reszta to się jakoś tam podzieli, jakoś to będzie, prawda? Nie, wszyscy. I ta ziemia należy do nas wszystkich. Pan Bóg nam ją dał. I mamy... Chciałoby się, żeby było to wszystko sprawiedliwe, równe. Niestety równo nie jest. No i pewnie nie było od zarania dziejów, od początku, jak ten człowiek po tej ziemi chodzi. No i sprawiedliwie też nie jest. No często my tak mówimy, ja pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, to moje dzieciństwo to lata 80. Jak się mówiło, o Zachód, bogaty Zachód, no postęp, ale tam jest nowoczesność, tam żyć, tam wyjechać, prawda? No i Polacy emigrowali, to oczywiście z racji też politycznych, stan wojenny niejako wygonił, może to nie jest dobre słowo, ale chyba, a może i dobre, wygonił wielu Polaków poza granice naszej ojczyzny, bo tam się jakoś żyło, była większa sprawiedliwość, no i dobro dobyt i lepiej. I to różne kraje, tak? Nie tylko Niemcy, nie tylko Holandia, ale i gdzieś Kanada, i Australia, i Włochy, różnie. Ale z takim zachwytem człowiek patrzył Zachód, prawda? Pamiętam też, jak mój tata, już świętej pamięci, Jerzy, przypływał z rejsu, to cieszył się, że jest w domu, że jest w rodzinie, no kochał Polskę do końca, tak naprawdę troszczył się, martwił o los ojczyzny, ale właśnie w tamtych czasach, 80-tych latach szczególnie, kiedy jechał pociągiem z Warszawy do Gdańska, do Gdyni, to mówił, jak tak patrzył, mijając wioski, miasta, mówi pięknie, ale jak tu jest szaro, jak tu jest ponuro, te bloki, te blokowiska, a tam na zachodzie kolorowe, te wszystkie neony, billboardy, jak tam jest tak inaczej jakoś. No, tak patrzyliśmy, prawda? Z jakimś takim podziwem, może chęcią, żeby to było u nas, no bo tam jest postęp, bo tam jest postęp, a gdzie indziej mówiliśmy, o, tam jest kraj taki zacofany, bieda, prawda? A jeszcze o krajach afrykańskich, do dzisiaj tak mówimy, kraje trzeciego świata. No i jak to jest, drodzy Państwo, że gdzieś tam jest coś, co nas zachwyca, pociąga? Oczywiście dzisiaj inaczej patrzymy na to, to już jest zupełnie inne nasze spojrzenie, bo my absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Natomiast ja nie chciałbym tutaj schodzić z tematu, to taka mała dygresja tylko, ale tak jest, że gdzieś było bardziej bogato, a gdzie indziej biednie. I tak jest do dzisiaj. Jak to jest, że na przykład wiem to od misjonarki świeckiej, która posługiwała, może tam wróci jeszcze, w Republice Środkowej Afryki, że tam ludzie, a już szczególnie dzieci, jedzą jeden posiłek dziennie.
bo nie stać ich na więcej. Nie jest możliwe, żeby więcej zjedli. Jest to jakiś jeden większy, syty posiłek. A my często zastanawiamy się, czy mam zjeść pięć małych posiłków, czy może jednak trzy takie bardziej duże, obfite, no jak mówi dietetyk, żeby jednak to zdrowie zachować, dietę utrzymać, trochę może schudnąć, prawda? Ile razy jedzenie wyrzucamy, prawda? Tam jeden posiłek dziennie, a my trzy, pięć i jeszcze dojadamy między. Jak to jest? To jest sprawiedliwe? Jak to jest, że każdy dzisiaj w Polsce choćby, no już nie mówię o właśnie innych krajach europejskich, Zachodu czy Ameryki Północnej, że każde dziecko ma komputer już, do szkoły przynosi laptopa, bo to jest narzędzie pracy, narzędzie, z którego uczy się, edukuje, a we wspomnianej choćby Republice Środkowoafrykańskiej dziecko się cieszy, jak dostanie zeszyt, tak? I może potem drugi i ma jakieś kolorowe kredki gdzieś przyszły z Europy. No właśnie, jak to jest? Ktoś powie, no to taka polityka, to wynika oczywiście z historii. Temat jest na pewno bardzo głęboki, bardzo złożony i trudny też. Skąd są te nierówności, jak to się wykorzystuje, też różne kraje biedne, jak ktoś na tym zarabia, na czyjejś biedzie, potem wyścig zbrojeń, to wszystko jest bardzo skomplikowane, trudny temat. No na pewno to jest jakaś polityka, zgoda, ale dlaczego i co my mamy zrobić? Choćby jeszcze to, że na przykład w czasie, gdy tyle chleba wyrzucamy, no bo bądźmy szczerzy, wiele chleba się marnuje. Mamy najróżniejszy chleb dzisiaj. Krojony, bagietki z makiem, bułeczki, bułka taka i kajzerka i z makiem i jeszcze można by wymieniać, prawda? A w Republice Środkowoafrykańskiej no jest w wielu miejscach jeszcze głód. A my wyrzucamy chleb, prawda? No właśnie. Jak to jest? Jak to porównać? Jak to zrozumieć, że tak to właśnie wygląda? Ja zawsze, kiedy gdzieś oglądam wiadomości, jestem w domu rodzinnym na jakichś wakacjach i oglądamy wiadomości i pokazują w telewizji jakieś biedne dzieci afrykańskie, takie wychudzone, to zawsze moja mama się wzrusza i chyba nie możemy oglądać razem tego, bo ona zaraz jakieś wzruszenie bierze, nawet łzy pływają po policzkach. Dlaczego taka nierówność jest? Katechizm Kościoła Katolickiego podejmuje ten temat, jak powiedziałem, trudny temat, który dotyka polityki w jakiś sposób. Ja się na tym nie znam, więc nie będę się wymądrzać. Też tej sfery społecznej, socjalnej. I czytamy tak, to jest punkt 2437 Katechizmu Kościoła Katolickiego. W wymiarze międzynarodowym nierówność bogactw i środków gospodarczych jest tak duża, że powoduje między narodami prawdziwy przedział. Prawdziwy przedział. Z jednej strony są ci, którzy mają w ręku i rozwijają środki postępu, a z drugiej ci, którym narastają długi. I tak właśnie jest. I proszę zobaczyć, mijają lata, rozwija się Polska w szybkim tempie, idzie postęp, a są kraje, które jakby stały w miejscu. Wspomniana choćby Republika Środkowoafrykańska, znajoma misjonarka, pani Małgosia, mówiła, że kiedy tam są rebelie, wpadają do jakiejś wioski, miasteczka, rebelianci i okradają, nawet jeśli nikogo nie zabiją, to niszczą tę wioskę i ona cofa się o 8-7 lat. I potem znowu przez te 7 lat to się wszystko odbudowuje, to jest bardzo długi, powolny proces i kiedy się już odbuduje, wróci do tego punktu zero, to znowu następują rebelie i znowu kradzieże, znowu zniszczenie wioski i znowu się ta wioska cofa o 8 czy tam 7 lat i jak ma być postęp, prawda? A nie potrafią, nie umieją się jakoś skutecznie też przed tym wszystkim obronić. Choć pewnie jest lepiej niż dawno, dawno temu, ale, zawsze jest to ale. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Rozmaite przyczyny natury religijnej, politycznej, gospodarczej i finansowej składają się na to, że kwestia społeczna nabrała wymiaru światowego. Konieczna jest solidarność między narodami, których polityka jest już wzajemnie zależna. Jest ona jeszcze bardziej nieodzowna, by powstrzymać wynaturzone mechanizmy. Tutaj jest to mocno podkreślone. wynaturzone mechanizmy, które stoją na przeszkodzie rozwojowi krajów słabiej rozwiniętych. Niestety szkoda, że tutaj katechizm nam nie tłumaczy do końca, co kryje się pod tym hasłem wynaturzone mechanizmy. To jest tutaj podkreślone, czyli jakaś, byśmy powiedzieli, niesprawiedliwa polityka, może polityka, która wykorzystuje to, że ktoś jest jakiś kraj biedny i się pompuje duże pieniądze, żeby pomóc, ale czy one trafiają rzeczywiście do tych najbardziej ubogich, najbardziej potrzebujących, a może ci, którzy już są u władzy i jakoś, nie chcę powiedzieć, chciałem użyć kolokwializmu, nachapali się, ale państwo wiedzą, co chcę powiedzieć, no dalej się wzbogacają, a biedni dalej pozostają biednymi. To są wynaturzone mechanizmy, mówi katechizm. One stoją na przeszkodzie rozwojowi krajów słabiej rozwiniętych. Czytamy dalej. Systemy finansowe prowadzące do nadużyć i lichwiarstwa, krzywdzące stosunki handlowe między narodami, czy też wyścig zbrojeń, trzeba zastąpić wspólnym wysiłkiem w kierunku podjęcia działań mających na celu rozwój moralny, kulturalny, gospodarczy, przy jednoczesnej rewizji skali wartości i priorytetów. Przede wszystkim zadbać o rozwój moralny, o kulturalny, gospodarczy, żeby po prostu ludzie mieli co jeść, żeby mogły się dzieci kształcić, żeby ludzie mogli pójść do zwyczajnej, ale jakiejś pracy i zarobić na chleb, na jedzenie, no nawet czy tam chleb, czy ryż, obojętnie, co tam jedzą, prawda, żeby był do tego dostęp. Ale musi być rewizja wartości skali priorytetów. Czy potrzeba nakładów na, nie wiem, zbrojenia w jakimś tam kraju afrykańskim? Nie wiem, nie chcę się znowu wymądrzeć, bo pewnie każdy kraj inaczej do tego tematu podchodzi. Czy nie lepiej dać chleba po prostu tym dzieciom biednym na przykład, a nie pompować duże pieniądze w zbrojenia, które... Czy tam są potrzebne? Nie wiem. Znów nie chcę się tutaj wypowiadać, bo to już należy do jakiejś wielkiej globalnej polityki. Ale żeby to było sprawiedliwe, żeby to było uczciwe wszystko. Ta solidarność domaga się odpowiedzialności jedni za drugich. Należy sobie nawzajem pomagać. I katechizm to jasno tutaj wskazuje. Na narodach bogatych spoczywa poważna odpowiedzialność moralna za te narody, które nie mogą same zapewnić sobie środków swego rozwoju lub którym przeszkodziły w tym tragiczne wydarzenia historyczne. Jest to obowiązek solidarności i miłości, jest to również zobowiązanie sprawiedliwości, jeśli dobrobyt narodów bogatych pochodzi z zasobów, za które nie zapłacono sprawiedliwie. No właśnie, napaści, to oczywiście jest tutaj kontekst historyczny, napaści na jakieś biedniejsze kraje, zagarnianie zasobów naturalnych tamtego regionu, prawda? Brak zapłaty, a jeszcze branie w niewolników tamtych ludzi, no to jest wysoka niesprawiedliwość i no i to trzeba wyrównać, to trzeba naprawić te szkody. Jeśli też jakiś kraj był napadnięty, jak choćby Rwanda, pamiętamy wojny i to ludobójstwo Tutsi, Hutu, co tam się stało, to były 90. lata, na oczach świata, tak już wysoko rozwiniętego, postępowego. Świat patrzył, jak jedno plemię dosłownie wyżyna drugie. To tak jakby, no, niedawno wspominaliśmy rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. No to są właściwie te dni teraz, 80 lat temu. I to miało miejsce dosyć podobnie w Rwandzie. I teraz taki kraj jak ma się podnieść? Jak pozabijani są ludzie, jak jest ogromna żałoba, jak jest cierpienie, niezrozumienie. I trzeba takiemu krajowi pomóc, przyjść z pomocą, otoczyć opieką, taką psychologiczną też, ale i materialną, duchową, no różnego rodzaju. I to jest najbardziej przykre, że to się dzieje na oczach świata wysoko rozwiniętego, który pisze wspaniałe konstytucje, wspaniałe... dokumenty wydaje, podpisuje o obronie, o pomocy wzajemnej, a mimo to świat nie potrafił pomóc tamtym. Przecież tam w ciągu 100 dni zabito 800 tysięcy ludzi, nawet do miliona, w dość podobny sposób jak 80 lat temu Polaków na Wołyniu. To tak trochę tylko jakby dopowiadając do tego punktu, że niektóre kraje wskutek historii przeżywają kryzys, przeżywają biedę i inne kraje wysoko rozwinięte, może też tam, gdzie jest pokój, szczególnie powinny się o to zatroszczyć. I to jest piękne, że są takie organizacje także w Polsce, które pomagają takim krajom raz po raz. Jakieś wysyłane są w świat pomoce, tiry, które i różne, no po prostu pomoc humanitarna, możemy to powiedzieć w skrócie. Ale szczególnie też ważna jest pomoc, gdy dzieje się jakaś katastrofa, no chwilowa, tak, chwilowa, ale dramatyczna. Jakieś kataklizmy, trzęsienia ziemi, pożary wielkie, jakieś klęski żywiołowe, mówiąc bardzo ogólnie, też trzeba wyjść z pomocną ręką wobec takich krajów, które tego doświadczyły i chyba my Polacy możemy się tym bardzo, bardzo, bardzo poszczycić. Mamy silną grupę strażaków, raz po raz strażacy wyruszają, czy grupy, które też pomagają, jak choćby niedawno trzęsienie ziemi w Syrii, w Turcji, chyba dobrze pamiętam, i jaka potężna ekipa pojechała Polaków, by ratować, odgruzowywać, ale przede wszystkim szukać jeszcze ludzi, ratować tych tam zawalonych, przygniecionych i jakąś tam grupę udało się uratować ludzi. Czy pożary, strażacy lecą, jadą, pomagają gasić, to, czy trzęsienie ziemi, czy tsunami, obojętnie, no tych katastrof niestety było, jest dużo i są tacy ludzie, są takie ekipy, które jadą pomagać. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Pomoc bezpośrednia stanowi właściwą odpowiedź na pilne, nadzwyczajne potrzeby wywołane na przykład klęskami żywiołowymi, epidemiami itd. Nie wystarczy jednak ona do naprawienia poważnych szkód, które wypływają z sytuacji niedostatku, ani do stałego zaspokojenia potrzeb. Należy także reformować międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe, by bardziej sprzyjały sprawiedliwym stosunkom z krajami słabiej rozwiniętymi. To jest też bardzo, bardzo ważne zdanie, że należy reformować międzynarodowe instytucje gospodarcze, finansowe, by bardziej sprzyjały sprawiedliwym stosunkom z krajom słabiej, z krajami słabiej rozwiniętymi. Należy wspomóc wysiłek krajów ubogich dążących do swego rozwoju i wyzwolenia. Zasada ta domaga się zastosowania w sposób szczególny w dziedzinie rolnictwa. Rolnicy, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, stanowią przeważającą część ubogich. Pomagać, pomagać i jeszcze raz pomagać. Chociaż czasami może to budzić jakiś, jakby to powiedzieć, sprzeciw, czy wiele pytań, tak, my pomagamy na lewo i na prawo, kto nam pomoże, prawda, przyjęliśmy teraz tylu Ukraińców, którzy przeżywają dramatyczne już miesiące wojny, prawda, i co z tego będzie, czy oni nam nie odpłacą jakoś, no to cały szereg jest różnych, my to czynimy w duchu Ewangelii, tak mówi Ewangelia, tak mówi nasz też katechizm, który właśnie rozważamy, że należy mieć otwarte serce, dawajcie, a będzie wam dane, nawet jeśli ktoś z tego się będzie śmiał, czy będzie się denerwował. Nigdy nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebowali pomocy. Tak, oczywiście temat jest też trudny, złożony szczególnie w kontekście właśnie pomocy Ukraińcom. My pomagamy, a co wydarzyło się wtedy na Wołyniu i no temat bardzo taki też gorący. Na pewno on już był podejmowany i będzie jeszcze nie raz na naszej antenie, ale wracamy do naszych rozważań. Jak powiedziałem, piękne jest to, że mamy w Polsce polską akcję humanitarną, strażaków, czy też policjanci gdzieś tam jadą pomagać, choćby nie pamiętam, jak byłam, czy Straż Graniczna w ramach Frontexu pomagała gdzieś tam przy emigrantach w Grecji czy we Włoszech. No ruszają, by pomagać gdzieś tam, ale też u siebie pomagamy. To jest wszystko bardzo, bardzo godne pochwały. Katechizm Kościoła katolickiego też wskazuje, że poznanie Boga, jeśli w tym, co my robimy, jest poznanie Boga, robimy to też ze względu na Pana Boga, to dużo się zmienia. Czytamy tak. Spotęgowanie wrażliwości na Boga i poznanie siebie znajduje się u podstaw wszelkiego pełnego rozwoju społeczności ludzkiej. Pomnaża on dobra materialne i oddaje je na służbę osoby i jej wolności. Zmniejsza nędzę i wyzysk ekonomiczny, zwiększa poszanowanie tożsamości kulturowej i otwarcie się na transcendencję. Tak, właśnie wtedy, kiedy mamy pobudki duchowe, religijne, jedni drugich brzemiona noście, dawajcie, a będzie wam dane. To jest łatwiej pomagać, a też kiedy się pokaże, szczególnie mówimy tutaj o takich krajach, które jeszcze, czy takich ludach, plemionach, które może Boga nie poznały, to też łatwiej im jest przyjąć pomoc, otworzyć się na te różne dobra i jak tutaj czytamy w katechizmie, to zwiększa poszanowanie tożsamości kulturowej i otwarcie się na transcendencję. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że dobrze, pomagamy, ale to co tam Kościół ma się wtrącać, prawda, pomagać. To jest jakaś tam polityka przecież. Tak, ale kiedy są i byłyby łamane prawa człowieka, gdy trwałaby nierówność społeczna, gdy godność człowieka jest deptana, niszczona, to nie wolno milczeć. Trzeba zabierać głos, ale trzeba też przyjść z konkretną pomocą na miarę możliwości i własnych zasobów, bo najpierw trzeba zapewnić byt własnej rodzinie, własnemu społeczeństwu, własnemu narodowi. Patrzmy, ksiądz błogosławiony Jerzy Popiełuszko, przecież kapłan, przecież członek Kościoła katolickiego, on nie mógł milczeć, kiedy były łamane prawa ludzi pracy. Cały czas był ze środowiskiem ludzi pracy i te wielkie msze za ojczyznę, patriotyczne, gdzie walczył o godność człowieka, człowieka pracy, często ciężkiej pracy, o swobodę dla niego, o godziwe wynagrodzenie i tak dalej. Tak samo prymas, jeszcze wcześniej prymas Wyszyński, prawda? To są bardzo ważne rzeczy. No i czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego ostatni punkt w tym temacie. Do pasterzy Kościoła nie należy bezpośrednie angażowanie się w układy polityczne i w organizację życia społecznego. Zadanie to wchodzi w zakres powołania wiernych świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy wraz z innymi współobywatelami. Działanie społeczne może zakładać wielość konkretnych dróg. Powinno ono zawsze być ukierunkowane na dobro wspólne i być zgodne z orędziem ewangelicznym i z nauczaniem Kościoła. Do wiernych świeckich należy ożywianie rzeczywistości doczesnych przez chrześcijańskie zaangażowanie. Powinni oni okazać się tu świadkami i tymi, którzy wprowadzają pokój i sprawiedliwość. Więc tak to właśnie wygląda, że owszem, Kościół bezpośrednio nie angażuje się w układy polityczne i w organizację życia społecznego, ale to jest już zadanie, powołanie wiernych świeckich, którzy współpracują z Kościołem. Są częścią Kościoła bardzo często też, prawda? Chodzi o to, żeby być w tym wszystkim człowiekiem, bronić człowiekiem na wzór Chrystusa, który przyszedł, żeby służyć, nie żeby mu służono. On przyszedł, żeby służyć i on walczył o człowieka. Właśnie szczególnie tego biednego, tego cierpiącego, chorego, zranionego, także grzechem oczywiście, był bardzo, bardzo blisko tym, który scalał ludy, narody. No, nasz rodak Jan Paweł II niewątpliwie był właśnie takim, prawda, który gdzie jechał, gdzie odwiedzał ludzi w różnych zakątkach świata, tych ponad 100 pielgrzymek zagranicznych, to przecież zawsze walczył o człowieka. O godność jego, o szacunek dla człowieka, o sprawiedliwe traktowanie wszystkich ludzi, także tych najmniejszych, także tych ubogich, żeby nie było wyzysku, żeby była sprawiedliwość społeczna. Ile to walki, ile to modlitw za narody, no to naprawdę, naprawdę bardzo wielka, ogromna troska, ogromna walka. I o tym dzisiaj mówiliśmy sobie, rozważając kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego, sprawiedliwość i solidarność między narodami. Kolejny punkt, kończący już rozważania siódmego przykazania Bożego, to będzie na temat miłości ubogich. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za wysłuchanie tej katechezy. Mówiliśmy o tym, że należy pomagać sobie, gdy chodzi o ten szerszy kontekst narodów, społeczeństw, te bogate, wysoko rozwinięte powinny pomagać tym krajom słabo rozwiniętym, ubogim trzeciego świata i nie tylko przychodzić na pomoc z otwartą ręką, kiedy są jakieś kataklizmy, kiedy są jakieś wojny, ratować, pomagać, być bratem dla brata. Człowiek dla człowieka, powinni ludzie sobie pomagać, żeby była choćby troszeczkę ta sprawiedliwość, ta równość między narodami, bo Pan Bóg powiedział do wszystkich, nie do niektórych, czyńcie sobie ziemię poddaną. Ta ziemia nie należy do Amerykanów, ani Rosjan, ani Chińczyków. To jest nasza ziemia, a ostatecznie, drodzy Państwo, do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.